Panu Bogu, witam Was wszystkich. Otwórzcie Wasze Biblię na Księdze Amosa. Księga Amosa. To jest po Księdze Rodzaju, przed Księgą Objawienia.
Ale pomoc.
Księga Amosa. Czwarty rozdział. Amos 4, 11 i 12. Spustoszyłem was, jak Bóg spustoszył Sodomę i Gomorę. I staliście się jak głodnia wyrwana z ognia. Jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Dlatego tak Ci uczynię, Izraelu, a ponieważ zamierzam Ci tak uczynić, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem Izraelu. Chyba nikt z nas nie zapomni tego roku, do końca życia. Ten rok jest naprawdę wyjątkowy. I chociaż są różne teorie, są nawet teorie spiskowe i tak dalej. Nieważne jaka jest twoja teoria i nie będę nawet prosił o twoją teorię. Nieważne w ogóle, myślę, że ten fragment jest adekwatny do obecnej sytuacji na świecie. Nasz tekst mówi w 12 wersecie: przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem Izraelem. Chciałbym pokazać wam dzisiaj kilka rzeczy z tego fragmentu, mianowicie o istnieniu Boga, o istnieniu konkretnego Boga, o tym, że Bóg potrafi i próbuje przykuć uwagę człowieka o nadchodzącym spotkaniu z Bogiem i o możliwości przygotowania się na to spotkanie. Zobaczcie, że nasz tekst mówi tak: przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem Izraelu. Bóg nie musi udowodnić swojego istnienia. I wiem, że wiele osób próbuje wymagać i nawet nie uwierzą, dopóki nie zobaczą, co jest w ogóle jest dziwne, bo jeśli widzisz, to już nie wierzy, prawda? Ale Bóg nie czuje się zobowiązany, żeby udowodnić, w jaki sposób swojego istnienia, oprócz tego, że to jest oczywiste, prawda? Na przykład, zobaczmy w liście do Rzymian, rozdział pierwszy, Rzymian 1:18. Czytamy tak: gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Zobaczcie, że Bóg mu tutaj, że On im to objawił. Nie mówi, że Bóg udowodnił, objawił. Człowiek wymaga dowodów, kiedy Bóg już objawił. Objawił swoją moc, objawił swoje bóstwo, objawił swoją mądrość, objawił swoją wyobraźnię i możemy mówić godzinami o tym, co można zauważyć nawet w samej naturze, w tym, co widzimy. A dopiero co z tym, co tylko możemy zauważyć pod mikroskopem. Co to ujawnia, objawia istnienie Stwórcy. Nie musimy udowodnić. List, Księga Hioba. Księga Hioba, 12 rozdział. Hiob 12 i werset 7. Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie. Albo rozmawiaj z ziemią, a ona cię nauczy, i opowiedzą ci ryby morskie. Któż spośród nich wszystkich nie wie, że ręka Pana to wykonała? W jego ręku jest dusza wszelkiej istoty żywej i duch wszelkiego człowieka. Bóg mówi, zapytaj zwierząt. Mam książkę pod tytułem Gdyby zwierzęta mogły mówić. Fajna książka, mówi o tym, jak same zwierzęta są jakby takim dowodem. Człowiek nie potrzebuje więcej dowodów, żeby wierzyć, że jest Stwórca. Bóg istnieje. Księga Jeremiasza, 14 rozdział. Księga Jeremiasza, 14 rozdział. Werset 22. Czy wśród marności pogań są takie, co spuszczają deszcz? Czy niebiosa mogą same dawać deszcze? Czy to nie Ty, Panie, nasz Boże? Dlatego oczekujemy Ciebie, bo Ty czynisz to wszystko. Czyli istnieje Bóg. Sama natura jest tego dowodem. Ale nie tylko. Bo ten ostatni fragment mówi nam o tym, że istnieje konkretny Bóg. Nie tylko jakieś tam bóstwo jest, albo jakieś bogowie są. Nie, nie, nie. Nasz fragment mówi nam o Bogu Izraelu, o konkretnym Bogu. I tutaj nawet Jeremiasz w tym ostatnim wersecie czytamy tak. Czy wśród marności pogan są takie, co spuszczają deszcz? Nie. Czy to nie Ty, Panie nasz Boże? Nie tylko istnieje Bóg, ale nasz Pan mówi nam o konkretnym Bogu. Bóg mówił do Izraela i to jest ten jedyny, wszechmocny Bóg. Nie ma innego Boga. List do Rzymian, 3 rozdział. List do Rzymian, 3 rozdział. I werset 29. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Zobacz. Nie, no to jest tak, że tylko Żydzi mają prawdziwego Boga, a inni nie mogą tego Boga poznać. Bóg dał się poznać wszystkim. Cały wszechświat może poznać tego Boga. To jest Bóg Żydów i Bóg pogan. To jest, mówimy o konkretnym Bogu. I to, co mówi do nas w tym momencie Bóg, jest dla każdego z nas. Bóg mówi do człowieka. Ten konkretny Bóg mówi do człowieka. Księga Daniela, 4 rozdział. Księga Daniela, 4 rozdział. Werset 34. Posłuchajcie, co mówił król Nabuchodonozor, czyli nie król żydowski, nie król Izraela, tylko król babiloński. Księga Daniela 4:34. Pod koniec tych dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem Go i wysławiałem żyjącego na wieki, bo Jego władza to władza wieczna, a Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. O jakim Bogu mówił Nabuchodonozor? O Bogu swoich rodziców, swoich dziadków? Nie! On mówił o Bogu Izraela. On mówił tutaj o Najwyższym i o żyjącym na wieki wieków. Nabuchodonozor uznał wreszcie po trudnej, twardej lekcji, że jest jeden wszechmocny Bóg, jeden żyjący na wieki Bóg.
Amen.
Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Dzieje 17 rozdział. To, co pokazuje teraz, to nie jest popularne dla wszystkich, bo jest taka moda u wielu, że no wiesz, jest wiele Bogów, każdy ma Boga na swój sposób, każdy może swojego Boga wymyśleć albo szukać jakiegoś bóstwa i o ile będzie szczery i będę szukał tego Boga, to będzie w porządku, ale to nie jest zgodne z tym, co mówił Najwyższy i żyjący na wieki. Zobacz tutaj, 17 rozdział, 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. Czy myślimy naprawdę, że tutaj apostoł Paweł mówi, słuchajcie, ja mówię Bóg, ale możecie wstawić w tym miejscu słowo, które wam pasuje, czy Zeus, czy Bóg tego, czy jakiś Allah, czy jakieś inne bóstwa, czy Hare Krishna. Nie! On mówi o konkretnym Bogu. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. O, już wiemy, że nie tylko to jest Bóg Stwórca, ale to jest Bóg, który nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Tutaj apostoł Paweł już mówi nam o tym, że większość albo wszyscy inni bogowie odpadają. Bo to jest ten Bóg, który nie mieszka w świątyniach budowanych ręką. Więc jeśli twój Bóg mieszka w świątyni budowanej ręką, to ty nie znasz tego prawdziwego Boga. Pan mówi o tym do tych ludzi w Atenach, którzy mieli tyle różnych bóstw, mieli tyle różnych jakby bożków po całym mieście, mieli jedno miejsce, jeden bożek, to był bożek przeznaczony na tego nieznanego Boga. Mieli tyle bogów, chyba myśleli, że jest jeszcze jeden, którego oni znają i nie chcieli tego Boga obrazić. I Pan mówi, no właśnie, jest taki Bóg, którego nie znacie, akurat ten Bóg stworzył wszystko i nie mieszka w kościołach zbudowanych ręką. To jest konkretny Bóg. Nasz tekst, wracając do naszego tekstu, Księga Amosa, 4 rozdział, mam nadzieję, że tam masz zakładkę, bo jeśli masz problem na początku, to będziesz miał znowu problem. Księga Amosa, 4 rozdział, werset 12. Dlatego tak ci uczyni Izraelu, a ponieważ zamierzam ci tak uczynić, przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem i Izraelu. Co tutaj nasz prawie mówi nam jeszcze? Mówi nam o tym, że Bóg potrafi i próbuje przykuć uwagę człowieka. Bo zobaczcie, co mówi w 11 wersecie. Spustoszyłem was, jak Bóg spustoszył Sodomę i Gomorę. I staliście się jak głownia wyrwana z ognia. A jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. I okazuje się, że w tym rozdziale aż 5 razy od wersetu 6 Bóg mówi do Izraela o tym, co on robił, co on zrobił w Izraelu po to, żeby Izrael nawrócił się do Boga, bo Izrael w tym momencie był daleko od Boga. Izrael błądził, Izrael szedł za innymi bogami, a Bóg kilka razy mówi o tym, co on robił. W wersecie 6. Chociaż dam wam czystość zębów i niedostatek chleba, a jednak nie nawróciliście do mnie. 7. werset. Ja też wstrzymałem wam deszcz, gdy jeszcze brakowało 3 miesięcy do żniwa. Spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem. I tak dalej. Werset 8. Chodzili z 2-3 miast do jednego miasta, aby się napić, ale nie mogli zaspokoić swojego pragnienia, a jednak nie nawróciliście się do mnie. 9. Dotknąłem was suszą i pleśnią, gdy obfitowały wasze ogrody, winnice, sady figowe i drzewa oliwne przynosiły owoc, gąsienice to pożarły, a jednak nie nawróciliście się do mnie. 10. Zdam na was zarazę, tak jak na Egipt. Wybiłem mieczem waszych młodzieńców, pozwoliłem uprowadzić wasze konie i sprawiłem, że smut waszych wojsk dotarł do waszych nozdrza. Jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. 5 razy Bóg mówi, zrobiłem to, była taka sytuacja, takie warunki, takie trudne sytuacje, a jednak nie nawróciliście się do mnie. Co to mówi nam? Bóg potrafi przykuć uwagę człowieka. Bóg próbuje przynajmniej. On może i on cały czas próbuje. I jak mówiłem na początku, jest wiele, może kilka teorii o tym, co się dzieje na świecie. Jedna rzecz jest pewna. Bóg próbuje przykuć uwagę człowieka. Są ludzie dzisiaj, którzy nie żyją normalnie z powodu lęku i strachu przed wirusem, przed śmiercią. Są ludzie, którzy nie mogą normalnie funkcjonować. Są przerażeni. Są tak przerażeni, że niektórzy nie wychodzą z domu. Są tak przerażeni, że jeżdżą samochodem, sami w samochodzie, jeszcze w maseczce. Masz wolność. Rób jak chcesz. Ale to mówi mi, że ludzie skupią się na tym, co się dzieje i coś w tym kierunku robią. Czy robią dobrze, czy nie, to jest inna sprawa, ale Bóg potrafi przykuć swoją uwagę. Jest o tym w Biblii kilka dobrych przykładów. Otwórzcie Księgę Daniela, jeszcze raz, 4 rozdział. Księga Daniela, 4 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 30. Daniel 4:30. Może jeszcze od 29 wersetu. Daniel 4:29. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadza się w pałacu królewskim w Babilonie, król, i to jest Nabuchodonozor, król zaczął mówić: czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja w sile swej potęgi zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu? A gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł głos nieba: do ciebie się mówi, królu Nabuchodonozorze, twoje królestwo odeszło od ciebie. Wypędzą cię spośród ludzi. Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Będą cię żywić trawą jak woły. I wypełni się nad tobą 7 czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. Tej godziny wypełniło się to słowo nad Nabuchodonozorem. Wypędzono go spośród ludzi, jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapione rosą z nieba, aż jego włosy urosły jak pioro, jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Nieźle, co? Taki potężny król, takie królestwo, taki majestat, takie bogactwo. I Bóg przykuł jego uwagę. Powiedział, okej, zobaczymy, kto króluje, czyj to jest królestwo. Zobaczymy. I pod koniec tych dni, werset 34, ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go. I wysławiałem żyjącego na wieku, bo jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Słuchaj, to co się dzieje na świecie, bardzo często jest po to, żebyś słuchał głosu Boga. Ile razy człowiek mówi, Panie Boże, co Ty robisz? Co się dzieje? Miałem takie plany, miałem taką przyszłość, miałem takie życie ułożone, już wszystko załatwione, już miałem plany na wiele, wiele lat. A tu wszystko się popsuło. Co tu się dzieje? Jeszcze to, że Bóg umie przykuć uwagę człowieka. Żeby zrozumiał, że nie jest tak wielki, nie jest tak mądry, nie jest aż tak samowystarczalny, nie jest tak cudowny, jak uważa. Między innymi Kaznodzieja Salomona, 7 rozdział. Kaznodzieja Salomona, 7 rozdział. Drugi werset. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, gdyż w tamtym widzimy koniec każdego człowieka, a człowiek żyjący weźmie to sobie do serca. Jeśli ty przechodzisz przez cmentarz i nie zastanawiasz się nad tym w ogóle, jaki będzie twój koniec, to nie jesteś mądry. Ja rozumiem, że kiedy żyjemy normalnie, mamy taką rutynę, jesteśmy tak zabiegani życiem i pracą, że możemy nawet nie myśleć o śmierci. Dlatego Bóg mówi, lepiej iść czasami do tego domu żałoby. I dookoła nas ludzie umierają. Ludzie z rodziny, znajomi, sąsiedzi i widzimy co chwilę, nie? Na jakichś drzwiach, jakieś ogłoszenie, że kolejna osoba odeszła do tego świata. I czy to nie daje do myślenia? Powinno dać do myślenia, bo co? Tutaj widzimy koniec każdego człowieka. Bóg daje nam takie sygnały, żebyśmy myśleli o tym, co będzie. Co z tego, że jesteśmy zdrowi? W każdej chwili możemy być śmiertelnie chorzy. W każdej chwili możemy nagle dowiedzieć się, że mimo to, że czujemy się świetnie, zostało nam pół roku życia. To ja nie mówię to, żeby kogoś straszyć. Ja nie mam, nie chcę, żeby ktoś myślał, że ja próbuję kogoś manipulować, jak często widzimy tutaj, nie? To jest pandemia, to sprzedawajmy maseczki, nie? To jest okazja, możemy dużo robić. My nic nie sprzedajemy. Ja tego mówię ci, słuchaj. Prędzej czy później nadejdzie koniec. I Bóg próbuje w tym momencie mówić do nas przez te różne okoliczności, co będzie. Nie jeden człowiek właśnie dzięki temu, tak jak ten Nabuchodonozor, przyznał, że Bóg ma rację. Jeden z nich to jest mój pastor w Teksasie, który już ma 80 parę lat, ale on kiedy jeszcze nie był nawrócony, to on był w wojsku i on jeździł taką ciężarówką, woził paliwo. I pewnego dnia bez powodu, bez żadnego planu, to kolega musiał go zastąpić, nie pamiętam dlaczego, kolega zastąpił go w tym dniu, kolega wziął tą ciężarówkę, co on miał wziąć, to był właśnie jego kurs w tym dniu, w tej godzinie. Kolega pojechał tam, zaczął wypompować paliwo z tej ciężarówki i było jakieś zwarcie i cała ciężarówka wybuchła razem z zbiornikami. I na miejscu umarł. Spalony do nierozpoznania. I ten brat Lindel, ten brat nasz, ten pastor, on mówił, do tej pory myślałem, że ja mam 3 metry wzrostu i że jestem kuloodporny. Miałem 20 parę lat i myślałem, że mam jeszcze wiele lat przed sobą, ale mój kolega miał taki wiek jak ja, miał żonę, miał dzieci. Nagle go nie mam. I obudziłem się, że ludzie w moim wieku też umierają. Oczywiście wiemy o tym, ale zapytaj młodych ludzi, czy wiedzą, ale potem obserwuj, czy żyją w świetle tego. Nie, młodzież żyje właśnie tak. Mają 3 metry wzrostu i są kuloodporni. Wszystko wolno, nie grozi nic, wszystko mogą, jeżdżą jak piraci, piją jakby wszystko będzie ok, palą wszystko co widzą. Czemu? Myślę, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia. To starsi już umierają, mój dziadek tak, ale ja? Obudź się człowieku. Lepiej iść do domu żałoby. Tam widzimy koniec każdego człowieka. Teraz świat trochę inaczej żyje. Wszyscy musimy w jakiś sposób być na bieżąco z tym, co się dzieje. Czy możemy się spotykać tutaj, czy możemy nosić maseczki, czy będzie jakiś mandat, czy możemy w ogóle iść na zakupy, czy i tak dalej. Musimy, czemu? Bo jest sytuacja na świecie teraz, co daje nam do myślenia, a to powinno też dać nam do myślenia, że pewnego dnia, tak czy inaczej, nadejdzie spotkanie z Bogiem. Nasz tekst mówi nam o tym, mówi przygotujcie się na spotkanie ze swym Bogiem. A więc ten fragment mówi nam o tym nadchodzącym spotkaniu. Jest napisane, że jest postawione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Bóg powiedział nam, to nie jest tajemnica. Czyli nie musimy czekać, aż nadejdzie ten dzień śmierci, żeby się dowiedzieć, że będzie sam. Bóg już powiedział, on już ostrzegł. Będzie sąd. I on już pokazał, że on sądzi. Pokazał, kiedy zesłał potop, pokazał, kiedy on sądzi już Sodomę i Gomorę. Ile razy Bóg jeszcze musi pokazać? Człowiek jest czasami tak uparty, jak Tomasz, że jeśli ja tego nie zobaczę, to nie uwierzę. To jest mądre. Bo kiedy ty zobaczysz to, będzie za późno, żeby się przygotować na to spotkanie. A tu Bóg mówi, przygotujcie się na spotkanie. Czyli mamy do czynienia z nadchodzącym spotkaniem z Bogiem. Jest napisane w Księdze Kaznodzieja, Księga Kaznodzieja, 12 rozdział, werset 14. Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd. Nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą. Każdy, to znaczy każdy. Nic nie umknie jego uwagi. Wszystko wie, wszystko ma zapisane, wszystko potrafi pokazać. Tak wygląda to nadchodzące spotkanie z Bogiem, że wszystko wyjdzie na jaw. Nawet to, o czym nikt inny nie wie. Wszelka tajemnica człowieka wyjdzie na jaw. Wszelkie słowa, wszelkie myśli, które tylko były tutaj. Wszystko wyjdzie na jaw. Ktoś powie, to nie fair. Przecież ja nie wierzę Boga. Jak może mnie sądzić taki, w którego ja nie wierzę? To jest trochę śmieszne, bo możesz nie wierzyć w autorytet policji, ale spróbuj złamać przepisy. I spróbuj tłumaczyć policjantom, że nie mogą ci dać mandatu, bo ty nie oddajesz ich władzy. Albo możesz powiedzieć tak, ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że tu jest takie ograniczenie, że tu jest taki zakaz. A czy policjant powie, o to nie ma problemu. Chyba mówicie coś takiego, że nieznajomość prawa szkodzi. Tak? Czemu? Bo Paweł nie pyta, czy ty wiesz, że istnieje taki przepis. Po prostu jest taki przepis, taki nakaz, taki zakaz. I trudno. Dlatego Bóg dał ci sumienie. Bo prawie zawsze, nawet jeśli nie wiedziałeś, prawie zawsze to sumienie mówi ci, ej, chyba tak nie wolno, co? Chyba nie wypada. A więc nieznajomość nie usprawiedliwia. Po drugie, jeśli uznajemy to, że władza, bo jest tak, władza jest zawsze dobra, kiedy ktoś nam robi krzywdę, prawda? Kiedy mamy jakiś problem, od razu patrzymy, czy nie ma gdzieś policjanta. Albo dzwonić od razu. Czemu? Bo to jest władza, żeby nas chronić. A kiedy my łamiemy, to patrzymy, czy nie ma, żeby nas nie złapali, prawda? Czyli jesteśmy tak naprawdę niekonsekwentni. Chętnie przyjmujemy władzę, kiedy mogą dla nas co zrobić. A jeśli tak, otwórzcie Księgę Kaznodzieja Salomona, 12 rozdział. Kaznodzieja Salomona, 12. Pierwszy werset. Mądry tata mówi do swojego syna, kiedy wychodzi z domu z kolegami. Mądry tata mówi, słuchaj synu, pamiętaj. nie bądź głupi. Bo policja jest, władza jest. Jak cię złapią, to będziesz miał kłopot. Mm-hmm. Nie bądź głupi. Mądry tata też mówi takie słowa w pierwszym wersecie. Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, które powiesz, nie podobałyby się. Pamiętaj o swoim Stwórcy! To jest już na niebie władzę, jest już na niebie, że władza ma prawo karać złych ludzi, to tym bardziej Stwórca ma prawo. Czy naprawdę wierzymy, że policja ma prawo, a Bóg nie ma prawa? Że policja, którą jest przez ludzi ustanowiona, że może ukarać złych ludzi, ale sam Stwórca tych ludzi nie może? Coś jest nie tak. Tym bardziej Bóg ma prawo ukarać zło i ukarać złych. Przecież Bóg ich stworzył. Poza tym, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, Mateusz 7 rozdział, 12 werset. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Zasada tutaj mówi tak. Rób tak, jakbyś chciał, żeby inni tobie robili. I nie po to, żeby został zbawiony, po to, żeby zrozumiał, jak Bóg będzie sądził. Na tym sądzie Bóg nie tylko pokaże ci twoich grzechów, na tym sądzie nie tylko wyjdzie na jaw, ale to, ta zasada też będzie. Ale Panie, to nie było złe naprawdę, a chciał, żeby tobie tak zrobiono? Nie, tobie to było złe. Czy nazywasz to grzechem, czy nie? Samo to, że ty tego nie życzyłeś sobie, to już jest dowód, że to jest niedobrze. Tak ten sąd, tak to spotkanie będzie wyglądało. Rzymian, 2 rozdział. List do Rzymian, 2 rozdział. 1 werset. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. Czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie. Ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Kto nie osądza człowieka? Każdy osądza. Osądzamy sąsiadów, szefów, znajomych, wszystkich. Widzimy kogoś i osądzamy, że to jest dobre albo złe. I Bóg mówi, skoro tak osądzamy, a my to samo robimy czasami, potępiamy sami siebie. To spotkanie nadchodzące będzie wielkim zaskoczeniem dla wielu ludzi. Ludzie są przekonani, że wystarczy starać się być dobry, wystarczy nie być najgorszym, wystarczy pomagać komuś kiedyś w życiu. Bóg sądzi inaczej. Sądzi sprawiedliwie. Nawet do tego stopnia, że Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy. Bójcie się tym, który może i duszy, i ciało zatracić.
Amen.
To spotkanie nadchodzące będzie miało bardzo, bardzo szkodliwe konsekwencje na wieki wieków w piekle według Pisma Świętego. Nic dziwnego, że Bóg mówi, przygotujcie się na spotkanie ze swym Bogiem. To nie są żarty. Nie mówimy o tym, że może być drogie szkodliwe, że możemy, nie wiem, stracić jakiś palec albo, nie wiem, mieć słaby wzrok na wieki wieku. Mówimy o cierpieniu na wieki wieku w piekle. Nadchodzi ten dzień, mówi Jezus, gdy wszyscy, co są w grobach, usłyszą Jego głos. Nikt nie ucieknie przed tym spotkaniem. Ale nasz tekst mówi nam też o możliwości przygotowania się na to spotkanie. Mój Bóg w swojej łasce mówi do człowieka: przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. Miłosierdzie Boga jest wielkie. Bóg nie tylko pozwala na różne problemy, na różne tragedie, na różne przeżycia, żebyśmy skupili się na tym, co Bóg mówi, ale Bóg mówi wyraźnie: przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem. Czyli można się przygotować. Wiele osób uważa, że nie można przygotować się. Wiele osób uważa, że trzeba robić to, co każą robić, ale nikt nie może być na to przygotowany. Ale Bóg mówi, można być przygotowane. I nie mówi, przygotuj się na wszelki wypadek. Mówi, przygotuj się na spotkanie. To spotkanie się odbędzie. Ale można być przygotowany. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Pierwszy list Jana, 5:13. Mówi on cały czas, że można za życia mieć pewność zbawienia i patrzą na mnie, jakbym był wariatem. Nie! Nikt nie ma pewności. To jest dziwne stwierdzenie, prawda? Nikt nie ma pewności? Jakby znają wszystkich ludzi i znają warunki przygotowania się na to spotkanie? 5:13. To napisałem wam, że wierzyć w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
Amen.
5:13.
Amen.
Abyście wiedzieli, że macie. To napisałem, zobaczcie, jak Bóg tutaj mówi do nas, abyśmy byli przygotowani. Bóg nie zostawił nas bez świadectwa, bez informacji. Nie zostawił nas bez rozwiązania. Bóg nie powiedział, słuchajcie, jestem, nadchodzi sąd, wymyślcie, zobaczymy, czy coś możecie wymyślić. I tam już zobaczymy. Bóg mówi, przygotujcie się. I tutaj mówi, że to pisze, abyśmy wiedzieli, że mamy. Jest możliwość przygotowania się. Brat Martin mówił dzisiaj o łotrze na krzyżu. Tak? Do którego Jezus powiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Mm-hmm. Nikt nie ma pewności, Łot miał, Jezus obiecał, dziś będziesz ze mną. Czyli można być przygotowany. Nie musisz umrzeć w niepewności. Nie musisz prosić rodzinę, żeby przez następne ileś tam lat modliły się za twoją duszę w czyśćcu. Można być przygotowany już, teraz, za życia. Ale jest jedna droga. Jest tylko jedna. Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział, 23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Nie musimy zgadnąć, w jaki sposób się przygotować. Bóg mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Wiesz, co oznacza? Oznacza to, że odpada pieniądz. Pieniądze nie pomogą w dniu gniewu, mówi Bóg. Bogactwo nie pomogą w dniu gniewu. Chociaż był najbogatszy, nie pomoże ci bogactwo. Oznacza to, że twoje zasługi też nie pomogą. Ani pieniądze nie są zapłatą za grzech, ani twoje zasługi nie są zapłatą za grzech. Nie możesz zasłużyć na zbawienie dobrymi uczynkami, dlatego że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie dobre uczynki. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie pomoże ci żaden człowiek. Bo zapłatą za grzech nie jest pośrednictwo jakiegoś duchowego. Zapłatą za grzech jest śmierć. I był tylko jeden człowiek, który umarł za twoje grzechy. Dlatego Pismo Święte mówi nam w sposób dobitny, jest tylko jeden Zbawiciel,
amen,
jedna droga, jeden kapłan, jeden pośrednik, jedna droga, jedne drzwi. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.
Yes. Amen.
Bo oddał swoje życie za nasze grzechy i zapłatą za grzech jest śmierć. A więc tylko przez śmierć można się przygotować na to spotkanie. Brzmi to dziwnie, ale to jest prawda. Tylko dzięki śmierci. Bo jeśli twój pośrednik umarł za ciebie już, to możesz być już przygotowany na ten dzień, na to spotkanie. Bo on wziął na siebie twoje grzechy. Rzymian 5 rozdział, 8 werset. Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Innymi słowy, Jezus zastąpił ciebie na krzyżu. Zapłatą za grzech jest śmierć. A Jezus zastąpił ciebie, abyś mógł być przygotowany na to spotkanie z twoim Bogiem. Widzisz, spotkasz tego Boga. Możesz dzisiaj nie znasz tego Boga i tak naprawdę, jeśli nie jest zbawiony, to nie znasz tego Boga, ale On w pewnym sensie jest twoim Bogiem, bo On cię stworzył i On będzie decydował o twoim wiecznym losie. Dlatego masz się przygotować na ten dzień. Można być na ten dzień, na to spotkanie przygotowany. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Pytanie brzmi, mówię do wszystkich tutaj, do wszystkich, którzy nas słuchają, czy jesteś na to spotkanie przygotowany? Czy na pewno już możesz powiedzieć, mam pokój z Bogiem. Jestem przygotowany. Jestem grzesznikiem, ale mam Zbawiciela. to już cierpiał za mnie. Bo jeśli tak, to Bogu. A jeśli nie, musisz się przygotować teraz za życie. Nie ma przygotowań po śmierci. Nie ma drugiej szansy. I nie wiesz, kiedy będzie miał następną szansę. No, jutro, może za rok, teraz jestem młody, nie mam na to ochoty, jeszcze chcę żyć. Masz pewność? Masz gwarancję o jutrzejszym dniu? Wiesz, gdzie będziesz jutro? O tej godzinie? Nie masz pojęcia. Drugi z Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg opominał was przez nas, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Zobacz, co Bóg tutaj mówił, że można się pojednać. I jest prośba, jest błaganie, pojednajcie się z Bogiem, mówi Bóg. Przygotujcie się na spotkanie ze swym Bogiem. Nie unikniesz tego spotkania, ale możesz być na to przygotowany. Bo już cena została uiszczona za ciebie. Już. Wystarczy przyznać się do grzechu. Tak. Przyznasz się, że nie zasługujesz i przyznasz się, że tylko Jezus mógł spłacić twój dług i przyjąć Jego ofiarę, Jego dar zbawienia. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. To nie ma nic wspólnego z religijnością, nie ma nic wspólnego z sakramentami, nie ma nic wspólnego z zasługami, z pieniędzmi. To jest kwestia wiary w ofiarę Jezusa.
Amen.
Kończę tym. To jest Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Był taki człowiek, który cudem, że tak powiem, uniknął śmierci. Cudem uniknął samobójstwa. Ten człowiek chwilę wcześniej miał się zabić i został dzięki łasce Bożej zatrzymany. Tego nie zrobił. Teraz czytamy jego słowa. Werset 30. Z Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli, nie, to nikt nie wie, nie ma, nikt nie może wiedzieć, trudno powiedzieć, trzeba czekać, zobaczymy, my też nie wiemy. Nie, odpowiedź była konkretna. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom.
Amen.
Czy to brzmi, jakby nikt nie może być przygotowany na to spotkanie? Absolutnie. Mówili, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
Amen.
Możesz dzisiaj być przygotowany na to spotkanie. Bo jeśli nie, to umrzesz. Skiniesz na wieki wieków i żadny pieniądz, żadna religijność, żadne zasługi, żadne sakramenty nie pomogą ci. Jezus Chrystus jest jedyną drogą,
Amen.
Prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ciebie tylko przez Niego. Pojednajcie się z Bogiem. A jeśli już się pojednałeś z Bogiem, pytanie dla Ciebie, czy jesteś przygotowany na to spotkanie? Czy uznajesz, że jesteś już należnością Boga? Czy żyjesz dla Niego? Czy Czy robisz Jego wolę? Czy szukasz Jego woli? Czy żyjesz, aby podobać się Bogu, czy aby podobać się sobie? Czy jesteś przygotowany na to spotkanie z Twoim Bogiem?